Czyli zaczynamy, słuchajcie, kolejną lekcję. Z pierwszego listu Piotra. I zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, to ja mam pytanie, czy odnośnie ostatniej lekcji są pytania. Dlatego, że dzisiaj będziemy kontynuować ten temat i jeśli dobrze zobaczyliśmy, to dzisiaj się potwierdzi to. A jeśli nie, to nie. Więc czy są pytania? Czy coś jest niejasne, albo coś wam nie pasuje? Ok. Skoro nikt nic nie mówi, to ja proszę, żeby ktoś przypomniał po prostu, co było tydzień temu, kto co zapamiętał, żeby w kilku słowach streścić wnioski, jakie macie po ostatniej lekcji, żeby odczytać wnioski. No, kto ma zapisane wnioski? Czy ktoś ma zapisane wnioski z ostatniej lekcji?
Ofiara Jezusa przyprowadziła nas do Boga i możemy żyć w posłuszeństwie z czystym sumieniem.
Jezus Chrystus umarł jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych, zmartwychwstał, potwierdzając to, kim jest, i przyprowadził nas do Boga, dając nam czyste sumienie.
I ogłosił swoje zwycięstwo nieposłusznym duchom, potwierdzając posłuszeństwo Noego.
Dobrze.
Chrzest jest odpowiedzią czystego sumienia.
Nasze posłuszeństwo ma wynikać z serca, z czystego sumienia, z przekonania, bo Bóg daje siłę i rozumiemy, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu, że Jego ofiara nas usprawiedliwiła.
Dobrze.
Jeżeli cierpimy, to jest to błogosławieństwo i dowód tego, że żyjemy sprawiedliwie.
Tak.
Okej.
I mamy być posłuszni Bogu do końca naszego życia. I pamiętać, że z tego powodu możemy cierpieć i jest to wola Boga.
Dobrze. Więc dzisiaj idziemy, jak to tak się mówi, za ciosem, ponieważ kolejny fragment, do którego już zdążyliśmy, o który zdążyliśmy zahaczyć, to jest tak to płynnie przechodzi Piotra, będzie kontynuacją tego, co już mieliśmy. Więc z tego, co zauważyliśmy jeszcze, czego nie trafiliście, była również mowa o sądzie, że tak jak historia Noego przedstawia nam co? Że posłuszny Noe został uratowany. Natomiast ci, którzy byli nieposłuszni, zostali ukarani. I że fakt, że Noe był to, że Noe był sprawiedliwy, widać w tym, że został uratowany. Bo to, co się wydarzyło w jego życiu, świadczy o tym, co Bóg o nim uważał. Natomiast to, co się wydarzyło z tamtym światem, który został zalany wodą, Bóg powiedział, że są niesprawiedliwi, że żałuję, że uczyniłem człowieka i nie będę się wadził z człowiekiem, nie będzie się mój duch wadził z człowiekiem i jego życie będzie 120 lat. I tak się też stało. Minął ten czas i świat został zniszczony, zalany wodą. I wszystko, co jest na świecie, co było na lądzie, zginęło. Więc zarówno słowa Boga się potwierdziły w stosunku do Noego, jak i do pozostałych. I ta historia ma nam pokazać, że posłuszeństwo Bogu, tak, wynika z tego, że jesteśmy przyprowadzeni do Boga i to jest nasz standard, tak mamy żyć. Bo tym, jak żyjemy, potwierdzamy to, co się stało w naszym życiu, że albo jesteśmy przyprowadzeni do Boga, albo nie. Dlatego też, jeśli... No, zresztą. Zaraz będziemy o tym szerzej mówić. Ale będziemy to kontynuować. Przeczytajmy sobie czwarty rozdział pierwszego listu Piotra, od 1 do 11 wersetu. I celowo mówię, bo myśmy już zahaczyli o czwarty rozdział, ale w związku z tym, że one się tak przeplatają, to będziemy czytać od pierwszego. Więc ktoś niech przeczyta 11 wersetów i ja zaraz powiem, pod jakim kątem będziemy to analizować, a zresztą obserwacja ogólna też to potwierdzi. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Proszę.
Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego bowiem i umarłym głoszono Ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania. Jako dobrzy szefarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
Amen. Teraz sięgnijmy do obserwacji ogólnej. Mieliśmy trzeci rozdział, drugą część. Zachowując czyste sumienie, bez lęku znosić prześladowania, jeśli jest taka wola Boża, z rąk niesprawiedliwych. Biorąc przykład z Jezusa Chrystusa, który nas przyprowadził do Boga. I jeżeli weźmiecie czwarty rozdział, to mamy pierwsze 11 wersetów. Odrzuciwszy pożądliwości, żyć według woli Boga, szafując otrzymanymi darami łaski Bożej. Czyli mamy kontynuację pobożnego życia. Tak? I teraz sobie szczegółowiej o tym powiemy. Zatytułowałem lekcję Bądźcie czujni i zgorliwi. Myślnik, zbliża się koniec wszystkiego. Bądźcie czujni i gorliwi. Myślnik, zbliża się koniec wszystkiego. Czyli innymi słowy, o życiu według Boga i sądzi. Czyli o życiu według Boga i sądzi.
Czyli o
życiu według Boga i sądzie. I teraz cel. Co między innymi mamy zobaczyć? Zobaczyć, dlaczego należy zaprzestać grzechu i żyć według woli Bożej. zobaczyć, dlaczego należy zaprzestać grzechu i żyć według woli Bożej. Zobaczyć, jak żyć według woli Boga w zgromadzeniu świętych. Zobaczyć, jak żyć według woli Boga w zgromadzeniu świętych. Trzecie pytanie. Zobaczyć, jaki koniec czeka tych, którzy żyjąc grzesznym życiem, znieważają żyjących według Boga.
Jeszcze raz poproszę powoli.
Zobaczyć, jaki koniec czeka tych, którzy żyjąc grzesznym życiem, znieważają żyjących według Boga. Czyli mamy życie według Boga i sąd. Dwie rubryczki. Pierwsza 1/3 kartki, druga 2/3 kartki. I pierwsza rubryczka to życie w grzechu, charakterystyka i skutek, a drugie życie według Boga, charakterystyka i skutek. Teraz ważne pytanie. List mówi o kim? O żywych czy o martwych?
O żywych duchowo. O żywych.
Żywych czy martwych?
Żywych.
Mają żyć? Żyją tutaj na ziemi czy nie?
Żyją.
To bardzo ważne, bo za chwilę przejdziemy do fragmentu, który mówi umarłym, żywym. I to jest bardzo ważne, że kontekst listu wskazuje na pobożne życie w tym ciele. Tak? Że jesteśmy w tych ciałach, przechodzimy doświadczenia i próby prześladowania z powodu pobożnego życia i mamy się po pierwsze temu nie dziwić, że nas to spotyka, a po drugie nie zaprzestawać pobożnego życia tylko dlatego, że spotykają nas prześladowania. Czyli to jest jak gdyby takie przesłanie listu. Przypomina mnie cały czas, bo na nim jest usytuowana cała jak gdyby retoryka. Dobrze, i teraz dwie rubryczki. Co mamy o życiu według Boga po kolei? I życiu w grzechu. Co mamy o życiu według Boga? Idźmy po kolei. Już mówiliśmy, więc pierwsze 4 wersety chyba nie będą problemem. No. Słucha. Jak wygląda życie według Boga?
Pierwszy werset mówi o zaprzestaniu grzechu i żeby żyć tą myślą, że po cierpieniu, tak?
Jeszcze raz?
Wy również zgodzicie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, tak?
O cierpliwości może, żeby... Bo potrzebna do tego jest cierpliwość. Że żyjąc pobożnie, można się spodziewać cierpień.
Cierpień w ciele.
Żyjąc pobożnie, trzeba się spodziewać cierpień. Tym się charakteryzuje życie według Boga. Czyli żyjąc według Boga, jesteśmy narażeni na cierpienia. Czego one są dowodem?
Posłuszeństwo Bogu.
A posłuszeństwo Bogu jest jakim życiem?
Bez grzechu.
Bez grzechu. Dopóki jesteś posłuszny Bogu, żyjesz, nie grzeszysz. Tak to działa. Dopóki jesteś posłuszny Bogu, nie grzeszysz. Przestajesz być posłuszny Bogu i to jest grzech. I teraz zobaczmy, co to znaczy, że nie żyje grzesznym życiem. Sięgamy do Piotra 3,14 i 3,17. 3,14 3,14 Piotra.
Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie.
Tak, przypominamy sobie to. I 17 werset.
Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.
Tak. I teraz, z czym jest związane to życie? Jak powiedzieliśmy sobie, 18 werset o tym mówi, 3 rozdziału. Co mówi 18 werset? 3,18.
Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przeprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem.
Dobrze. I teraz Chrystus cierpiał w ciele, aby nas przeprowadzić do Boga. Czyli dlaczego możemy żyć takim życiem?
Bo
Chrystus przyprowadził nas do Boga przez swoją śmierć na krzyżu. Pojednał nas z Bogiem. I teraz my okazujemy posłuszeństwo. Kto jest przykładem posłuszeństwa? Zobaczcie, 3,20,21.
Jezus Chrystus.
3,20,21.
No,
Noe. Noe jest przykładem tego, który był sprawiedliwy. Co o nim przeczytaliśmy? Był sprawiedliwy gdzie, jak?
Pośród swego pokolenia.
Był jedynym sprawiedliwym pośród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Tak jest napisane. Mhm. Więc przykładem życia w sprawiedliwości, przykładem posłuszeństwa Bogu jest w tej historii Noe. Bo on żył w tak zwanym, jak to Piotr nazywa, pierwszym świecie. A my żyjemy w tym drugim. Jak tak, dzieląc to tak, jak mówi Piotr. Do potopu i od potopu. Czyli Noe też był sprawiedliwy, bo okazał Bogu posłuszeństwo. On okazał Bogu posłuszeństwo. Bóg mu wydawał dyspozycję, chciał go uratować. Noe uwierzył Bogu, Noe budował arkę, w której to potem się skrył i Bóg w tej arce go uratował. Dobrze. Dalej, co mamy o życiu w sprawiedliwości? Zobaczcie, 2 werset.
Ale w tym czasu w ciele mamy żyć nie dla ludzkich porządliwości, lecz dla woli Boga.
Czyli tak, o kim tu jest mowa? Zgodnie z wersetem 3,18, o kim tu jest mowa?
O tych, którzy zostali przyprowadzeni do
Boga. O tych, którzy zostali przyprowadzeni do Boga. Mhm. Czyli ci, którzy są przyprowadzeni. Patrzcie, jak to się teraz uzupełnia. Korzystamy z tego, co tydzień temu było. I teraz patrzcie, czy to, co wystudiowaliśmy, bo my wystudiowaliśmy, że tam chodzi o co? O życie w posłuszeństwie, o to, że jesteśmy prześladowani, że umożliwił tam to Jezus Chrystus, a Noe jest tego przykładem. Więc teraz dalej kontynuujemy to. Więc mamy tutaj ci, którzy są przyprowadzeni do Boga, czyli to, co wystudiowaliśmy tydzień temu, mają pozostałą część swojego życia już, która im teraz została po tym przyprowadzeniu do Boga, poświęcić na co? Woli Bożej, a nie... Czyli wola Boża stoi w kontrze do ludzkich pożądliwości. Stoi w kontrze do ludzkich pożądliwości. Czyli przyprowadzeni do Boga mają pozostałą część życia tu na ziemi, w tym ciele. Poświęcić woli Bożej, a nie ludzkim pożądliwościom. Czyli tego według Piotra nie da się połączyć. Albo wola Boża, albo ludzkie pożądliwości. Teraz cała mądrość polega na tym, żeby zrozumieć, co jest czym. Po to rozważamy Słowo Boże. Dobrze. I teraz co mamy w wersecie 3? Która to rubryczka? Jak wam się wydaje? Życie w grzechu, tak? No to teraz tak. Co to jest? Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście. Życie w pożądliwościach. Czyli rozpusta. Ta rozpusta, tam sprawdzałem te słowa, chodzi o to, że jak gdyby w kontekście chodzi o imprezy połączone z upijaniem się z rozwiązłością, czyli pijackie ekscesy. Jak ktoś się napije, to rozrabia. Tak? Więcej potrafi zrobić. Pijackie ekscesy. Biesiady tutaj są. Rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach. Te biesiady to są pijackie zabawy. Takie, wiecie, których się je i pije i się nie kontroluje swojego postępowania. Pijatyki, które tu są, to są hulanki alkoholowe. Tak to tłumaczy słownik. Czyli wszystko jest związane z alkoholem, z rozwiązłością i z zabawą. Czyli uwolnieniem hamulców, puszczeniem hamulców. I niegodziwym bałwochwalstwie. I teraz o co chodzi z tym bałwochwalstwem? Spróbuję wam to wytłumaczyć.
No,
samo
na sobie wydaje się być na...
Tak, ale o co
niegodziwy.
Tak, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Piotr tutaj powołuje się na bardzo konkretne hulanki pogan, ponieważ wtedy, jak wiecie, zresztą nie tylko wtedy, ale wtedy był bardzo popularny kult wielu bogów. To była Grecja, to było Cesarstwo Rzymskie, tak? I byli bogowie, bo zabawy zawsze, takie imprezy były poświęcone jakimś bóstwom. I był między innymi Bacchus, czyli bożek wina, bożek dobrej zabawy, ale nie tylko. I ten bożek bardzo często był patronem takich imprez. I w czasie tych imprez oddawano cześć temu bożkowi, czyli uprawiano nierząd, imprezowano, pito, upijano się na umór. Wszystko tam było. I to było oddawanie czci tym bożkom. Taką ciekawostkę wam powiem ze świata muzyki. Nie wiem, czy słyszeliście o takim utworze muzycznym, które się nazywa Carmina Burana. Bardzo znany utwór. On jest na cześć Bachusa. Dobrze jest o tym wiedzieć, bo utwór jest bardzo znany. Swoją drogą świetnie brzmi, ale warto wiedzieć, że to jest utwór poświęcony czci bożka Bachusa, czyli rozwiązłości i winu i zabawie. A został napisany w XX wieku. A nie 1000 lat temu, czy więcej. Także warto o tym wiedzieć. Warto o tym wiedzieć, że i dzisiaj są ludzie, których gdzieś jest to żywe. Oddawanie czci innym bogom w różny sposób, również w muzyce. Także warto to wiedzieć. Wszystko odbywało się na cześć bożków. I Piotr mówi, że dość, że wy wcześniej używaliście sobie, pozwalaliście sobie na wszystko, żyliście tak, jak wy chcieliście. Ale teraz odwróciliście się od tego wszystkiego. Jak pamiętacie, w liście do Tesaloniczan, Paweł też o tym wspomina, w pierwszym liście do Tesaloniczan, kiedy mówi, że odwróciliście się od bałwanów do Boga żywego, tak, żeby mu służyć. I staliście się świadectwem wszędzie tam, gdzie żyjecie. Tak samo tutaj. Teraz popatrzcie, co dalej. Czyli są te imprezy. I teraz czwarty werset co mówi? Na czym polega grzeszne życie? Na nurzaniu się w tym wszystkim. Czyli na nurzaniu się w tym, co ja chcę. Stawianiu siebie na pierwszym miejscu, swojej przyjemności, swojego ja i używaniu sobie. Więc nurzanie się w zalewie rozpusty jednocześnie co?
Dziwienie się
tym, którzy tego nie robią. Czyli tak, wy już tego nie robicie, a oni dalej to robią, co wy też razem z nimi, czyli wasi kompani od kieliszka, od imprezy, od zabawy, wasi kompani ze starego życia. Wy tego nie robicie już i oni już nie są waszymi przyjaciółmi. Oni nagle stali się tymi, którzy są wam przeciwni, bo oni byli przyjaciółmi, dopóki wy robiliście to, co oni. A teraz, co mówią o was? Źle. I te źle mówić to jest słowo blasphemo. Dobrze czytam? Bluźnić. Bluźnić, po prostu bluźnić. O żyjących dla Boga. Tak jak się mówi bluźnić Bogu, to jest to samo słowo. Źle mówić, czyli obrażać, kalać dobre imię, mówić nieprawdę, oczerniać. Słowo bluźnić. Czyli oni życie w grzechu charakteryzuje się tym, że ci, którzy żyją w grzechu, źle mówią o tych, którzy żyją według Boga. To co dziwne? Mogą nie mówić oficjalnie, mogą tego nie powiedzieć wam prosto w oczy, bo to jeszcze zależy od miejsca, gdzie się żyje i od sytuacji, czy ktoś ma odwagę to powiedzieć, czy nie, ale nigdy nie będą o was mówić dobrze. Nigdy nie będą mówić ci, którzy żyją w grzechu, o tych, którzy przestali, że oni są, albo powiedzą, że są głupi, albo jeszcze inaczej, ale na pewno nie powiedzą, że są super. Nigdy tak nie powiedzą. Więc to jest charakterystyczne dla życia w grzechu, kiedy się oczernia żyjących według Boga. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ciekawe. Werset 5 mówi bardzo ważną rzecz. Że czy to postawa taka, bo teraz tak, Chrystus co zrobił? Umarł na krzyżu, jak tydzień temu mówiliśmy, żeby przyprowadzić nas do Boga. Czyli teraz tak, każdy może przyjść do Boga. Tak? Bo ofiara Jezusa Chrystusa już została złożona. I teraz ktoś, kto nie przychodzi do Boga, widząc tych, którzy do Boga przychodzą, mając świadectwo. Bo jak otwórzcie rozdział 2. I zobaczcie. 12 werset 2 rozdziału.
Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
Tak, dalej zobaczcie, 15 werset.
Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi.
Czyli ludzie widzą, jak postępujesz. Widzą, jak postępowali adresaci. I oni mieli mieć bardzo na uwadze, wielką troskę o to, żeby ich życie było świadectwem. Żeby nie używali tego, że Bóg ich uwolnił, za osłonę zła, żeby dalej nie żyli w grze. I teraz ci ludzie widzą to. I teraz to jest dla nich świadectwem. Ale będą wielbić za to Boga dopiero jak się nawrócą. Bo wcześniej, to jak czytamy, tutaj będą bluźnić. Ale w dniu nawiedzenia będą wielbić Boga. Więc ci, którzy tak żyją, co będzie z nimi, zobaczcie?
Zdadzą sprawę temu, kto sądzi żywych i umarłych.
Zdadzą sprawę temu, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. Dlatego i umarłym głoszono Ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według ducha, Bogu, ale żyli według Boga w duchu. Zbliża się koniec wszystkiego, bądźcie więc trzeźwi, czujni w modlitwie. To jest kontynuacja. I teraz o co chodzi z tymi umarłymi, którym głoszono Ewangelię i co to znaczy, że Bóg jest gotów sądzić żywych i umarłych? Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym zastanowili.
Wydaje się, że chodzi o tych właśnie, którzy są w grzechu umarłych, tak?
No tak, ale czy jesteś w stanie to udowodnić?
Dlatego bowiem nie umarły głoszone Ewangelii, aby byli sądzeni według ludzi w ciele. Nie byli sądzeni. Aby byli sądzeni według ludzi w ciele, a żyć według Boga w duchu. Mhm.
Rozumiecie, o jakich żywych i umarłych chodzi i komu co to znaczy umarłym? Wiecie, o kogo chodzi?
No w objawieniu jest napisane, że Pan Jezus będzie sądził umarłych. Mhm.
No bo na pewno nie o to, co w odnośniku, prawda? Mhm. Bo tu chodzi o to, żeby żyli w ciele według...
No więc jeżeli nie wiecie, to możemy się nad tym pochylić. A jak wiecie, to po...
Tak.
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 Ale to trzeba udowodnić, bo to jest pewna teza. I ja rozumiem, że tak możecie uważać. Ja pytam, czy wy jesteście w stanie to teraz udowodnić. Czy wy, jeżeli wam ktoś powie, to otworzycie Biblię i pokażecie, gdzie, co i jak jest.
Na objawieniu jest.
Dobrze. Tak. Ale teraz trzeba udowodnić w objawieniu, kto to jest. Czyli trzeba sięgnąć do kolejnych fragmentów. Trzeba to zrozumieć. Bo my rozumiemy, tak uważamy, ale wiecie, każdy sobie coś uważa.
Bo sam werset mówi, że głoszono Ewangelię, żeby żyli, tak? Według Boga.
W duchu.
W duchu.
No właśnie. Więc chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym pochylili, zastanowili się nad tym. Ja wam przedstawię kilka fragmentów, które potwierdzają pewne założenia. Rozważycie, czy ta interpretacja ma sens, czy nie. Chciałbym sięgnąć do więcej niż jednego czy dwóch wersetów. Bo to jest trudny fragment, bardzo ściśle związany z Noem i z historią kary zesłanej na pierwszy świat. Tu Darek już wysłał trzy fragmenty z Mateusza i Łukasza, dwa fragmenty z Mateusza i Łukasza. Dobrze, czyli ktoś tam pracuje sobie, zastanawia się. Okej, a to nie jest jeszcze wszystko. Zobaczmy sobie po pierwsze Piotra pierwszy. Najpierw musimy iść po kolei. Zobaczmy sobie pierwszy Piotra, trzeci rozdział, 19-21. Co tu czytamy?
W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę.
Ile dusz zostało uratowanych?
8.
To byli żywi ludzie. A tamci byli żywi, dopóki nie umarli? Byli posłuszni Bogu?
Nie.
Noe był posłuszny? Żywy? Oni byli żywi, ale nieposłuszni. Czytamy dalej. Rzymian. Czternasty rozdział. A nie, jeszcze przepraszam. Nie. Poczekajcie, momencik, muszę znaleźć ten fragment najpierw. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Najpierw Ewangelia Jana, piąty rozdział. 22-29. Cały fragment.
Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy słyszą, będą żyć. Usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie i dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie.
I to jest bardzo ważny fragment, od którego zaczynamy. Po pierwsze, co Pan Jezus tutaj mówi? Że w czyje ręce jest oddany sąd? Jego, moje. W moich rękach leży sąd. Ja jestem sędzią. Z woli Ojca. I teraz mówi, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. I teraz mówi tak: zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, co? Ma życie wieczne i nie będzie potępiony, bo co się z nim stało?
Przeszedł ze śmierci do życia.
Ale ten, co słucha, no jak słucha, to musi być w tym ciele żywy?
Tak.
Ale dopóki on nie uwierzy, to co z nim się dzieje? Jest martwy. Mimo, że żyje w tym ciele, jest martwy. Nie czeka go życie wieczne. Ale kto wierzy, przechodzi ze śmierci do życia. Zaczyna żyć. I jego miejscem jest wieczność z Bogiem. Co mówi dalej? Zobaczcie. Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina, teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonania sądu, bo jest synem człowieczym. I dalej mówi, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. Wszyscy, którzy są w grobach. I co się z jednymi stanie?
Zmartwychwstaną do życia.
A drudzy?
Na potępienie.
Zmartwychwstaną na potępienie. Czyli, żeby być potępionymi, muszą najpierw zmartwychwstać w tych ciałach. I to jest bardzo ważne, słuchajcie.
Nie w tych zmartwychwstaniach.
Muszą zmartwychwstać. Jedni zmartwychwstają do życia, drudzy na sąd. Czyli umarli w grobach. Tam ciała się rozłożyły. Oni muszą zmartwychwstać, czyli muszą otrzymać z powrotem ciała. Jakie? W tej chwili no nie mówimy, ale ciała muszą otrzymać. To zmartwychwstanie to jest połączenie duszy i ciała. O tym mówi Pan Jezus, bo wyjdą z grobów. Okej? Okay? Czy to jest jasne?
Tak.
Dobrze. To teraz idziemy dalej, zobaczcie. I Dzieje Apostolskie mamy. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich. Jeszcze sprawdzę tylko momencik. Dobrze. Okej, okay, czytamy cały fragment do 42 wersetu.
A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
Kto jest ustanowiony sędzią żywych i umarłych?
Jezus
Chrystus. Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. I teraz zobaczcie, co sam Jezus mówi o tych, którzy umarli w ciele. Otwórzcie Łukasza 20 rozdział. Od 37 do 38 wersetu. My nawet to przy okazji Ewangelii Mateusza rozważaliśmy. 20 rozdział Łukasza, 37-38. Będziecie na świeżo pamiętać, jakie wnioski wyciągnęliśmy.
A że umarli zmartwychwstaną, to i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego wszyscy żyją.
Zobaczcie. Umarł Abraham, Izaak i Jakub? W ciele umarli. Ale co Bóg o nich mówi?
Że są żywi.
Są żywi. Oni są żywi dla Boga. Bo mają społeczność z Bogiem. Oni umarli jako sprawiedliwi. ale są martwi fizycznie, więc to dla Boga nie przeszkadza uważać kogoś za żywego. Bo pytanie, o jakiej śmierci mówimy? Zgadza się? Czyli mamy jednych, którzy grzeszą, ktoś, kto uwierzy w słowa Pana Jezusa, przychodzi ze śmierci do życia. Kolejny fragment, zobaczcie. I Jezus jest sędzią. Zgadza się? Zobaczcie, 2 Tymoteusza 4,1.
Zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa.
Kto będzie sądził żywych i umarłych?
Pan Jezus.
Żywych i umarłych będzie sądził. Jednych i drugich, tak? Okej. Okay. To teraz jeszcze otwórzmy Ewangelię Jana raz. Ja to napisałem taki artykuł. Śmierć, czyli co Biblia mówi o umieraniu, i tam to tak szerzej trochę jak gdyby analizuję. Natomiast tutaj chciałbym to przypomnieć na potrzeby listu. 11 rozdział, 25 werset. Pan Jezus odpowiada Marcie. Jak Marta mówi, może od 23 przeczytajmy jeszcze.
Nie. Przepraszam, można powtórzyć.
11, 23, 26. Jana. Ewangelia Jana 11, 23, 26.
Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
Wierzę.
I to jest bardzo ważny fragment, bo on mówi o dwóch śmierciach.
Tak.
I tutaj czytamy. Twój brat zmartwychwstanie. Ale Marta nie bardzo wie, o czym Jezus mówi. I mówi, ja wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ona wie o sądzie ostatecznym. A Jezus co mówi? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Czyli choćby i umarł fizycznie, to będzie żył. Bo Łazarz umarł fizycznie. On mówi, on będzie żył. Ale dalej mówi. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze. Wierzysz w to? To co? Znaczy, że fizycznie nie umrze? I Jezus mówi tak. A i każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze w sensie duchowym. Nie straci społeczności z Bogiem. Jedno jest śmierć fizyczna, każdy, nawet kto umrze, żyć będzie, bo jeśli jest pojednany z Bogiem, to on umiera fizycznie, ale żyje tak jak Abraham, Izaak, Jakub, oni są żywi dla Boga. Co z tego, że oni umarli w ciele? Ale w sensie duchowym, duch ich jest, ma społeczność z Bogiem, oni dla Boga są żywi. I śmierć fizyczna niczego tu nie zmienia. Jezus to mówi samo Marcie. Marta mówi o śmierci fizycznej, ale zaznacza również, że kto we mnie wierzy, nie umrze. Czy ty w to wierzysz? Więc to jest kolejny bardzo ważny fragment, który pokazuje, że możemy mieć do czynienia ze śmiercią fizyczną, ale możemy mieć również do czynienia z czymś takim, co jest śmiercią duchową. Ducha śmiercią. I teraz zobaczmy, co jest dalej. Jezus jest sędzią żywych i umarłych, tak? Zobaczmy kolejny fragment. Teraz ten, który tam był... 12. Objawienie, 20 rozdział, 15 werset.
A jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia.
Co to jest ogień? Jezioro Ognia? druga, wtóra śmierć. Śmierć drugiego rodzaju. I teraz cały fragment mówi o czym? Że jest biały tron, sędzia, otwarte księgi i kto przed nim staje?
Umarli, wielcy i mały, stojący przed Bogiem.
Umarli, wielcy i mali, stojący przed Bogiem. I ktoś powie duszę. No ale Jezus mówi co w Ewangelii Jana? Że ludzie zmartwychwstaną na sąd. Że zanim się sąd odbędzie, to musi nastąpić zmartwychwstanie tych ludzi, czyli przyobleczenie ich w ciała. Więc jak oni są umarli? Skoro zmartwychwstali w ciele, oni są od Boga oddzieleni. Martwi są. Brakiem społeczności z Bogiem. Dlatego są umarli. Bo ci, którzy uwierzyli, już są żywi. I Jezus to mówi. On żyje już. Abraham, Izaak, Jakub, oni są żywi. Kto we mnie uwierzy, będzie żył. Przeszedł ze śmierci do życia. Nie stanie na sądzie. Lecz przeszedł ze śmierci do żywota, jak mówi Jezus w 3 czy 4 rozdziale Ewangelii Jana. Kto we mnie wierzy, nie umrze. Tylko nie umrze na wieki, tylko przeszedł ze śmierci do żywota. Więc tutaj jest nie mowa o fizycznej śmierci, bo oni zmartwychwstaną na sąd, zgodnie ze słowami samego Boga wcielonego. Ale oni są martwi w sensie oddzielenia od Boga. Oni stają przed sędzią, a nie przed Ojcem. I kiedy Jezus mówi, że ja mam władzę sądzenia i mówi, przyjdzie taki dzień, że jedni zmartwychwstaną do życia, a drudzy zmartwychwstaną na potępienie. I ja będę sądził
żywych.
Wszystkich. Żywych i umarłych. I tych, i tych. Tych, którzy przeszli do życia i tych, którzy do życia nie przeszli. Ale oni wszyscy muszą zmartwychwstać. A ja będę sądził jednych i drugich. Więc teraz, kto nie został zapisany w Księdze Żywota, jest wrzucony do jeziora ognia i siarki, tak jak zmartwychwstał. Bo to jest śmierć innego rodzaju. Wieczne oddzielenie od Boga w ciele. Czyli żywi fizycznie, martwi na wieki duchowo, męczeni w jeziorze ognia i siarki. Ale teraz co jest z drugimi, tymi żywymi, tak? Popatrzmy sobie, przypomnijmy dwa fragmenty z 2 Koryntian, 5 rozdział, tylko te dwa. 2 Koryntian, 5 rozdział i zaraz Rzymian też będzie. 2 Koryntian, 5 rozdział. Przypomnijmy sobie ten fragment. 5 rozdział 2 listu do Koryntian. Od 9 do 11, zobaczcie. Może dłuższy fragment. 8 wersetu.
Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. Dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mam też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne.
Przypominam ten fragment, kiedy Paweł mówi, że to ciało niszczeje każdego dnia, duch się odnawia każdego dnia. I chodzimy w tym namiocie, czyli w naszym ciele, które niszczeje. Ale mamy przygotowane mieszkanie w niebie, czyli nowe ciało. To mieszkanie to jest nowe ciało, chwalebne. I teraz co? Wolelibyśmy być znalezieni przez Pana
przyodziani,
a nie nadzy. Czyli wolelibyśmy w tych ciałach być znalezieni. Czyli każdy wolałby być, jak to mówimy, pochwycony. Nikt nie chce umrzeć przed spotkaniem z Panem. Ale różnie może być, Paweł mówi. I mówi tak. Chcielibyśmy już wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Z tego ciała wyjść i zamieszkać u Pana. Ale nie żeby umrzeć, tylko żeby zamieszkać u Pana. Bo to daleko lepiej. Tak? Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. Każdy z nas. Jeżeli jest w tym ciele i Paweł mówi, że pielgrzymuje co? W oddaleniu. Bo jeśli jesteśmy w tym ciele, to Paweł mówi, że chodzimy w oddaleniu od Pana. Szósty werset. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Ale kiedy umieramy, to już nie jesteśmy daleko od Pana. Ale musimy czekać na zmartwychwstanie. Tak? I teraz, czy jesteśmy w ciele, czy poza ciałem, chcemy Jemu się podobać. Czyli mamy ciągłą społeczność z Panem. Tylko, że tu w oddaleniu, nie bezpośrednio, a już jak przestajemy tutaj się tułać, to już nie mamy tego oddalenia, bo oddala nas nasze ciało, tak? I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy o tym pamiętali, że wszyscy my, również wierzący, czyli ci, którzy żyją, mają stanąć przed Panem. I teraz zobaczcie Rzymian 14:12. Rzymian 14:12. Może kontekst przeczytajmy. Poczekajcie, zaraz tylko powiem od którego momentu. Przeczytajmy 8, 9, 10, 11 i 12.
Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.
Zobaczcie, i tutaj jest, że każdy z nas zda za siebie rachunek Bogu. I tu Paweł, cytując słowa o Panu Jezusie, który panuje nad żywymi i umarłymi, mówi o tym, że panuje zarówno nad nami, kiedy jesteśmy żywi i martwi. W tym fragmencie tak to interpretuje. Więc można to i tak rozumieć. Kontekst wskazuje, co ma na myśli tekst. Rozumiecie? Pamiętacie? Myśmy to rozważali.
Tak.
I bardzo ważne jest, że wierzący również staną przed Chrystusem i każdy zna za siebie sprawę Bogu. Więc może właściwie postępować w stosunku do wierzących, albo niewłaściwie. Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Więc zarówno niewierzący, jak i wierzący staną przed Panem. Chrystus panuje zarówno nad żywymi wierzącymi, jak i nad tymi, którzy wyszli z ciała. I tak samo będzie sądził żywych i martwych duchowo. Więc jeśli jest napisane, że gotów jest sądzić żywych i umarłych, to co to oznacza?
Sądzić zbawionych i niezbawionych. Tych, którzy zmartwychwstaną do życia i zmartwychwstaną, a potem...
W kontekście listu Piotra. W kontekście listu Piotra, słuchajcie. Teraz wracamy do kontekstu listu Piotra. Na jakich ludzi tutaj się dzielą ci, którzy tu są? Grzeszni, mający nie mający społeczności z Bogiem
i
mający społeczność z Bogiem, tak? W kontekście fragmentów, które mówią o tych, którzy nie przeszli do życia i przeszli do życia. Czyli tu nie mówimy o tych, którzy wierzący są i oni są nieżywi i żywi. Nie o tym kontekście mówimy, nie o tym, o czym mówi fragment z listu Rzymian i listu do Koryntian. Tu kontekst pokazuje ludzi posłusznych Bogu i nieposłusznych Bogu. I fragment mówi o tym, że Jezus zdadzą sprawę temu, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. Więc tu pasuje to do tego, co mówi Jezus, kiedy mówi, że ten, który uwierzył, przeszedł ze śmierci do życia i jedni zmartwychwstaną do życia, a drudzy na wieczne potępienie. Że ci, którzy umarli w Bogu, są dla Boga wciąż żywi. I ci, którzy staną na sądzie ostatecznym, to staną umarli, nie żywi. Czyli żywi w ciałach, ale umarli w sensie potępieni. Bez społeczności z Bogiem. Którzy nie zmartwychwstaną do życia, czyli do wiecznej społeczności z Bogiem. Czyli w zależności od kontekstu, co jest również prawdą, że Jezus, tak jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, czy jesteśmy w ciele, czy poza ciałem Jemu chcemy się podobać. Jezus jest naszym Panem, czy żyjemy, czy umieramy. Zgadza się? Więc kontekst jest bardzo ważny, żeby zrozumieć, o czym jest mowa. Więc teraz jest mowa w 5 rozdziale o Jezusie, bo mamy cały ciąg myślowy i mamy z 3 rozdziału od 17 wersetu o Jezusie, który umarł, zmartwychwstał, tak? A kiedy umarł, to poszedł, ogłosił duchom będącym w więzieniu, że jest zwycięzcą, sędzią żywych i umarłych. I że sąd na pewno nastąpi. Dlaczego? Bo dopóki Jezus jest... Bo to było oczywiste od samego początku, zanim świat powstał. Ale przełomowym momentem, kiedy to się stało faktem, to się dokonało, tak jak Jezus mówił, wykonało się. I nie powiedział wykonało się jak zmartwychwstał, tylko powiedział wykonało się na krzyżu. Kiedy powiedział władca tego świata został osądzony, powiedział jeszcze jak żył. Ale on już został osądzony. Wyrok został wydany. I to trzeba było ogłosić. Że sąd będzie. Dlaczego? Bo zobaczcie werset 5. Zdadzą oni sprawę temu, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. I teraz zobaczcie kolejny fragment, ten, bo to jest kontynuacja. 6 werset co mówi? Dlatego komu głoszono Ewangelię? Umarłym, aby byli sądzeni. Kiedy byli sądzeni? Po ogłoszeniu tej Ewangelii. Mhm. Aby byli sądzeni według ludzi w ciele, a żyli według Boga w duchu. Czyli tak, najpierw im głoszono Ewangelię, potem zostali osądzeni, tak? Patrzcie w tekst. Kiedy? Wcześniej zostali osądzeni przez ludzi w ciele, czy po tym?
Po tym.
Ale żyli według Boga w duchu. Zgadza się? Tak jest napisane? Więc teraz tu macie odnośnik do fragmentu 19, tak? I niektóre interpretacje podają rzeczywiście, że Jezus wstąpił tam do krainy umarłych, żeby tym ludziom przed potopem głosić Ewangelię. Żeby oni mogli się opamiętać, bo oni nie mieli okazji, bo ci po potopie to już mieli okazję, bo Bóg do ludzi przemawiał, tak? Ale wtedy przez Noego mówił. Ale że on im głosił Ewangelię, żeby oni mogli się opamiętać i już chociaż w ciele nie żyli, to mogli żyć według Boga w duchu. Tylko mamy jeden problem. Bo ich osądził kto?
Bóg
ich w ciele osądził. A tu jest napisane, przez kogo byli sądzeni w ciele, w 6?
Przez
mamy problem. Ta interpretacja, według mnie, ma problem. Ślepa uliczka, nie można jej przeskoczyć. Bo tam Bóg osądził świat. A tu pisze, że oni po usłyszeniu Ewangelii zostali osądzeni w ciele przez ludzi. Ale oni już potem nie zostali osądzeni, no bo Jezus im tam głosił, to już wszystko załatwione. Więc moim zdaniem ta teoria nie wytrzymuje próby tekstu. Poza tym mielibyśmy wyjątek od reguły, że każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. A nie raz umrzeć i się opamiętać. Wtedy wyjątek by stanowili ludzie sprzed potopu. Więc list do Hebrajczyków. Mamy problem z tekstem z listu do Hebrajczyków. A to jest faktem, bo tam jest to podane jako, nie jako, to jest dowód do wywodu tam jest podane. Tak jak każdemu jest tam raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy na niego czekają. To jest jak gdyby siła dowodu. To jest fakt. Więc tu mielibyśmy problem, ale zobaczmy sobie tak. Najbliższy kontekst. Przedstawię wam, jak to można jeszcze zobaczyć inaczej. Bo to jest tak. Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego bowiem umarłym głoszono Ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. I teraz, co list Piotra mówi o sądzeniu ludzi w ciele? Jak ci, którzy usłyszeli Ewangelię, mogli być osądzeni przez ludzi w ciele? Czy tekst Piotra to mówi?
Tak.
W którym miejscu?
W czwartym, dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią.
3:16. 2:12. Mówią o sądzeniu ludzi w ciele? Oni coś robią w ciele i ludzie ich osądzają. Źle. Tak? Złoczyńców ich osądzają. Ale kiedy ich zaczynają osądzać jako złoczyńców?
Jak
zostali przyprowadzeni do Boga? Czyli co musieli usłyszeć?
Ewangelii.
Ale jacy byli wcześniej? Nieposłuszni Bogu. Nie mieli społeczności z Bogiem. Oni zostali przyprowadzeni do Boga. I teraz jak zostali przyprowadzeni do Boga, to ludzie ich sądzą po swojemu. Jako złoczyńców. A oni są złoczyńcami? No nie. Ale oni, mimo że byli osądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. To nic, że oni są osądzani jako złoczyńcy, ale tak naprawdę oni żyją według Boga, w duchu według Boga. Czyli jedna jest interpretacja, która ma siłę tutaj. Zobaczmy sobie Galacjan 5:22. Co mówi o życiu według ducha? Galacjan 5:22.
Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara.
Życie według ducha, tak? Mówimy. Mhm. Czyli jakie życie?
Pobożne.
Pobożne według naszego odrodzonego ducha. Zgadza się?
Tak.
I jeszcze jeden, Kolosan, trzeci rozdział. Kolosan. 12:14. Trzeci rozdział, 12:14.
Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
O, i teraz to jest życie według ducha. A życie według ciała to jest złe. I tak ich osądzają. Że oni są złoczyńcami. Tak? Ale oni żyją według ducha i mają być świadectwem, że tak nie jest. Ale takich ludzi osądzają. Więc jeśli z tej strony popatrzymy na tekst i na najbliższy kontekst, i na ten dalszy kontekst, to komu głoszono Ewangelię? On gotów jest sądzić żywych i umarłych. I teraz Piotr mówi dalej. Dlatego umarłym głoszono Ewangelię, aby co? Zostali oczernieni, ale żyli według Boga w duchu. Oni już nie są umarli, oni zostali przyprowadzeni do Boga. Więc tu kontekst wskazuje, że chodzi o umarłych duchowo. Dlatego będzie sądzić żywych i umarłych. Kontekst wskazuje, że chodzi o tych, którzy zdadzą sprawę. Bo pamiętacie list do Rzymian, który mówi o żywych i umarłych wierzących. Ale tu kontekst pokazuje, jak czytamy, dziwią się temu, że nie nurzacie się i zdadzą oni sprawę temu, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. Czyli tu kontekst wskazuje, że ich gotów jest sądzić. Ale również dlatego i umarłym była głoszona Ewangelia, aby byli osądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. czyli również i ci, żywi, teraz. Zgadza się? Bo kontekst na to wskazuje. Moim zdaniem kontekst wskazuje na żywych i martwych duchowo. Bo oczywiście może wskazywać żywych i martwych fizycznie. Tylko że wtedy no, to się nijak ma do wywodu. Jest problem z wywodem. I teraz co dalej pisze? Zbliża się koniec wszystkiego. Czyli co się zbliża? Sąd. Sędzia będzie sądził żywych i umarłych. Zbliża się koniec wszystkiego, więc wy co macie robić? Bądźcie trzeźwi i czujni w modlitwie. Czyli macie żyć pobożnie. Uważajcie. Bo koniec blisko jest. Czyli sąd pański. Sąd. Pan przyjdzie sędzia. Koniec wszystkiego jest blisko. Żebyście nie znaleźli się po stronie tych, którzy zdadzą sprawę temu. Ze swojego postępowania. Jest jeszcze druga interpretacja tego fragmentu, że umarłym była głoszona Ewangelia, która mówi, że chodzi o męczenników wiary. Chodzi o tych, którzy głoszono im Ewangelię, oni zostali zabici, ponieśli śmierć męczeńską za wiarę, ale zgodnie z tym fragmentem, w którym mówi Piotr, w którym mówi Paweł w drugim liście do Koryntian i w liście do Rzymian, oni pomimo, że umarli fizycznie, dalej żyją w duchu Panu. Panu się chcą podobać. To też ma sens. Natomiast jeżeli się spojrzy w tekst, to mamy wtedy problem z 4 i 5 wersetem. Bo z czwartego i piątego wersetu tu jest... Ludzie grzeszni, chociaż w ciele, tak? On jest gotów sądzić żywych i umarłych. Wiemy, że na sądzie ostatecznym wszyscy będą żywi fizycznie. Nie będzie duszyczek. Duszyczek Jezus nie będzie sądził. Tylko żywych ludzi. Więc mamy tutaj problem. Więc ta koncepcja ma sens, ale nie wpisuje się w kontekst. Żywych i martwych z wersetu 5, bo tu wyraźnie jest, ewidentnie jest mowa o żywych i martwych duchowo. Jeżeli nie ogarnęliście tego wszystkiego, mogę powtórzyć, ewentualnie możecie to sobie przysłuchać jeszcze raz. Bo temat jest trudny, zaznaczam. Natomiast staram się go tłumaczyć jak najdokładniej. I podaję wam te inne interpretacje, bo się z nimi spotkacie. Ale bardzo ważne jest, żeby przy rozpatrywaniu tej interpretacji patrzeć na kontekst. Czy to gra z kontekstem?
Mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, co to znaczy, aby byli sądzeni według ludzi, czy przez ludzi, tak?
Tak.
W ciele.
Tak.
Według, czyli przez ludzi.
Przez ludzi w ciele.
To co w czwartym wersecie.
I to chodzi właśnie o to, co wcześniej
tak
jest
posądzone. Tak, tak. No tak, kontekst na to wskazuje. Mówią. Źle o was mówią, tak. Prześladują was, oczerniają was. No, tak zostali osądzeni. Dlaczego? Bo głoszono im Ewangelię.
Teraz jak są tłumaczenia, tak sprawdzam sobie, dużo tych tłumaczeń jest. No i teraz nie ma siły tłumacz. Poprzez pewną interpretację w ten sposób tłumaczy, a nie inaczej. Tłumaczenia są przeróżne. Tego akurat
tak. Komentarzy jest 6 i każdy inny. To zgadzam się, bo tak jest. No niestety, dlatego wam podaję najbardziej sensowne komentarze, a nie wszystkie. Bo tu nie ma jednomyślności. Tu tak naprawdę każdy ma własną koncepcję. Dlatego ja podaję wam tak, jak rozumiem i staram się jak najbardziej trzymać kontekstu, żeby to miało sens. Jeszcze sprawdzę tylko tutaj 6 werset.
Tak, to tutaj doktryna dużo zmienia, tak?
Nabiera sensu.
To czyli według komentarza tam jednego tamci ludzie otrzymali drugą szansę. skoro głoszono im Ewangelię.
No tak, ale jakby pewne rzeczy możemy odrzucić, bo inne miejsca, mhm, pewne interpretacje, bo inne miejsca zaprzeczają temu,
dokładnie,
tak? Ale nawet jakby tutaj są jakby gdzieś tam kilka interpretacji, jak Darek mówi, gdzieś tam myśli nasze idą, mogą iść w różną stronę, nawet w takie, gdzie Biblia jakby temu nie zaprzecza, tak? Bo to, że tamci, że druga szansa, no to Biblia w innych miejscach zaprzecza, to jakby odrzucamy tak z góry.
No tak, mówisz, chodzi ci o to, że nie zaprzeczające, ale nie wynikające koniecznie z intencji autora.
Czasami coś wynika, ktoś może udowadniać, że z tego fragmentu to wynika, tak. Jest taka doktryna w kościele takim, mhm, czy takim, ktoś może tak udowadniać. Przykład ostatnio, tak, niewolnik wierny i roztropny. Świadkowie mogą udowadniać, że jest taki i tak, ale inne miejsca pisma stanowczo temu zaprzeczają. Więc od razu możemy odrzucić po prostu taką interpretację. Tak samo jak tu, interpretację Kościoła Rzymskiego, czy innych, którzy gdzieś tam szukają drugiej szansy, bo im to pasuje do doktryny o czyściu, tak? No my to odrzucamy, bo inne miejsca pisma stanowczo temu zaprzeczają.
Tak, chodzi mi o to, że jeżeli to nawet do słusznej i celującej doktryny pasuje, a nie mówi o tym, to też będzie błąd.
No,
też
szukamy najlepszego rozwiązania w kontekście.
Nie wygodnicki ty.
Tak to rozumiem, tak to tłumaczę. To mi gra z kontekstem. Jeżeli potraktuję to, że chodzi o umarłych duchowo, to nie mam wtedy problemu z dopasowaniem tego z 5 wersetem. Nie mam problemu z 4 wersetem. Z 3 wersetem nie mam problemu. Jeśli się pojawia fizyczna tutaj śmierć, to mam problem wtedy dlatego. Więc. Bowiem umarłym była głoszona Ewangelia. To po co te więc, skoro tu jest o innych żywych i umarłych mowa w 5, a o innych w 6? A jeżeli jest mowa o żywych i martwych fizycznie, to w 5 to mamy problem, bo mamy pijaków i łajdaków żywych i martwych fizycznie. A gdzie mamy o żywych i umarłych, Jezus będzie sądził nie tylko łajdaków i pijaków, a wszystkich. I będzie sądził żywych, martwych nie będzie sądził. Bo Słowo Boże mówi, że na zmartwychwstanie na sąd będzie. Więc tu mam problem, jak gdyby. Kiedybym zapomniał o tych wersetach, to można tutaj na różne formy interpretować. Natomiast jeśli wiemy ze Słowa Bożego, że na sąd ostateczny stają wszyscy w ciałach, czyli po zmartwychwstaniu i będą sądzeni, i jest napisane, że są umarli, no to inaczej mi się nie chce, jeżeli te wszystkie fragmenty, które przeczytaliśmy, połączę, to nie chce mi inaczej wyjść, jak tylko i wyłącznie, że chodzi o sprawy duchowe, czyli oddzielenie od Boga i przyprowadzenie do Boga. I tu mi pokazuje również na to kontekst listu Piotra. Więc reasumując, jeśli wezmę wszystkie za i przeciw, jeżeli wezmę wszystkie wersety, które dzisiaj przeczytaliśmy, to mnie wychodzi, że jedyną opcją, która zgadza się z całokształtem nauczania Słowa Bożego, na tyle, na ile przeczytaliśmy, bo jest tego więcej, ja możecie artykuł przeczytać, to mi wychodzi, że chodzi o żywych i martwych duchowo. I oczywiście, tak jak mówiła Ela czy Paweł, tak, ale chodzi o to, żeby umieć to udowodnić. A ktoś powie, a ja uważam, że chodzi o żywych i martwych fizycznie, tak, że żywych i martwych, ale Jezus nie będzie sądził martwych. Wtedy otwieramy tekst i tu patrzymy, co Jezus mówi, że oni zmartwychwstaną, więc jak będą martwi, skoro będą zmartwychwstali? A staną na sądzie. Więc ta koncepcja odpada, ale to trzeba po prostu wiedzieć, dlatego omawiamy to, żeby można było potem do tego sięgnąć, zrobić sobie notatki i kiedy trzeba je odświeżyć. Bo jest taki pogląd, że Jezus będzie duszę sądził. Ale Jezus nigdzie nie mówi, że on będzie duszę sądził. Duszę w sensie żywych ludzi, no bo 8 dusz zostało ocalonych przez wodę, tak? Ale żywych ludzi, w tym sensie dusz, czyli żyć, żyjących ludzi. Ale w sensie duszy jako części człowieka składowej, to nie. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby te miejsca umieć rozeznać. To nie jest łatwa nauka, tego jest dużo. Natomiast na potrzeby Piotra tyle byłem w stanie tutaj powiedzieć, tak? Okej. Możemy iść dalej?
Tak.
Dlatego chciałbym już teraz, jak gdyby tak troszeczkę pójść dalej, bo wchodzimy w postawę tych, którzy byli umarli, już nie są umarli, tak? Czyli dlaczego? Bo Piotr co mówi? Zbliża się koniec wszystkiego. Pamiętajcie, zbliża się właśnie ten sąd, kiedy ten, on już jest gotów sądzić żywych i umarłych. On już jest gotów. On nie musi jeszcze czegoś robić, żeby się przygotować. On już jest gotów. I zbliża się ten moment. Więc co? Bądźcie trzeźwi, czujni w modlitwie. Ciągła społeczność z Bogiem. Tak? Przede wszystkim, co dalej? Życie według Boga, tak? Idziemy teraz już życie według Boga. Zbliża się koniec wszystkiego. Może jeszcze dwa fragmenty. 2 Piotra, 3 rozdział 5-7. 2 Piotra, 3 rozdział 5-7. Zobaczmy. 2 Piotra, 3 rozdział 5-7.
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
Tamten świat zalany wodą, ten zachowany na ogień. A Jezus co zrobił? Poszedł i tam powiedział, że jest, będzie sąd. Bo Noe wydał wyrok na świat bezbożny. Oni zginęli. Tak? A teraz się dowiedzieli o tym, co będzie dalej. Te duchy. Bo władca tego świata został osądzony. Jak to mówimy, jeszcze diabeł mógł się łudzić. Ale w momencie, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, wyrok zapadł, tylko kwestia jego wykonania jeszcze. I to trzeba było powiedzieć. I najwyraźniej, moim zdaniem, to trzeba było powiedzieć, ogłosić tam tym duchom. Więc jeżeli tak jest, jeżeli się zbliża koniec wszystkiego, to Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czujni w modlitwie. Przede wszystkim co?
Miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich.
Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Teraz rozumiecie, o co to chodzi? Zakrywa mnóstwo grzechów? Co to znaczy, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów? Czyli ktoś grzeszy, ty go kochasz i zakrywasz te jego grzechy. Nie widzę, nie widzę. Tak?
Ja tak.
Nie.
Ale tak się popularnie mówi? Dwa fragmenty, które pokażą, o co chodzi. Efezjan 4:32. Ale tak się mówi, jak ktoś coś źle robi, więcej miłości, miłość zakrywa mnóstwo grzechu. Ty zostaw go w spokoju, ty go nie krytykuj. Nie masz miłości, bo nie zakrywasz jego grzechów. Ale o co chodzi? Efezjan 4:32, zobaczcie.
Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Miłosierni? Ale w jakim sensie? Przebaczyć, jeśli ktoś chce, żebyś mu przebaczył. Bądź gotów do przebaczenia, jeśli ktoś ci krzywdę zrobił. Masz miłość? Ona zakryje grzech. W jakim sensie? No jeżeli ktoś zgrzeszył przeciwko tobie i cię przeprosi, a ty mu wybaczysz, no to on jest wolny od tego grzechu. No odpuściłeś mu. Zakryłeś ten grzech? Nie w sensie, że nie było go, ale mu przebaczyłeś. I kolejny fragment, zobaczcie. Kolosan 3 rozdział. 12-14.
Jeszcze raz, Kolosan.
Trzeci rozdział, 12-14.
Tak więc jako wybrani...
Jeszcze raz. Bo to jeszcze raz czytamy, ale...
Tak.
Czytaj, Rafał, czytaj.
Tak więc jako wybrani Boga święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
Miłosierdzie, łagodność, cierpliwość, przyodziejcie się w miłość i co? Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył wam, taki by. No jeśli ma skargę, ktoś cię przeprosi, przebacz mu, tak jak i Chrystus tobie przebaczył. I teraz jeśli ja mam miłość do kogoś, a on zgrzeszy przeciwko mnie i przeprasza mnie, to jeśli ja mam miłość, to w jaki sposób ja zakrywam ten grzech?
Przebaczam
mu. To nie znaczy, że on nic nie zrobił, a ja uważam, że wszystko jest okej. Nie. Ja jestem gotów do przebaczenia.
Przynajmniej 7 razy.
I teraz zobaczcie, wracamy do Piotra i Piotr mówi tak. Jedni dla drugich w miłość, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jedni dla drugich w miłość. I teraz jeśli się wspomożemy tamtymi fragmentami, to chodzi o to, żebyśmy byli miłosierni wobec siebie, litościwi, żebyśmy byli gotowi do przebaczenia, żebyśmy nie nosili w sobie gniewu, nie nosili w sobie nieprzebaczenia, takiej zajadłości. Bo wtedy...
Mamy wzór, tak, Boga, wzór Chrystusa w tym. Bóg przebaczył nam w Chrystusie, tak?
Dokładnie.
No i mnóstwo innych fragmentów moglibyśmy przeczytać i tych podobieństw, tak, które i przy okazji Ewangelii Mateusza czytaliśmy, tak? No jeżeli ktoś nam przebacza, to i my przebaczamy, bo tego Bóg od nas oczekuje. I w ten sposób no, mamy to tłumaczenie.
Ale po prostu, słuchajcie, odpuszczamy grzech, który On uczynił przeciwko nam. Odpuszczamy Mu zło, które nam zrobił. Relacja z Bogiem to jest odrębna sprawa, ale my Mu przebaczamy. My Mu odpuszczamy. I ten grzech Jego jest zakryty.
Jak Jezus. Jak
przebaczony jest. Tak jak Bóg przebacza, zakrywa grzechy, tak? My. Przebaczenie. Chodzi o przebaczenie tutaj. W tym sensie, a nie niewidzenie czegoś. Chodzi o gotowość do przebaczenia. Dalej. Gościnni bez narzekania. Gościnni bez narzekania. Tak? Dalej, 10. Jako dobrzy szafarze, tak? Czyli używacze, używający, szafarze, różnorakiej łaski Bożej, czyli coś, co do nas nie należy, ale my tego używamy. Korzystamy, używamy tego. Szafujemy tym. Usługujący sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Czyli Bóg obdarowuje różnymi darami w zależności od potrzeb, sytuacji. I jeśli Bóg cię do czegoś pobudza, to masz to robić. Masz tym usłużyć. Zauważcie, że tu nie ma czegoś takiego, że usługujesz sam sobie. W ciele Chrystusowym nie ma usługiwania darami sobie. Jest usługiwanie darami innym. A takie co sobie, to Paweł tam w liście do Koryntian odpowiednio komentuje, tak? Ale jedni drugim. Gościnność, miłość jedni do drugich, a nie do siebie, jak to ktoś mówi, musisz siebie najpierw pokochać. Nie. To masz zawsze. Trzeźwi, czujni w modlitwie. Dobrze. I teraz tak. Kto przemawia, to jak wyroki Boga. Jeżeli ktoś już mówi, to musi mówić zgodnie z tym, jak słowo mówi. Teraz dalej. Ktoś usługuje, tu jest słowo diakoneo. czyli pomaga innym. Niech to czyni w mocy, jakiej udziela Bóg.
Bo... Z mocy.
Z mocy, jakiej udziela Bóg. Tak? Z mocy tu jest? Z mocy?
Z mocy, tak.
Z mocy, czy... No, z mocy, jakiej udziela Bóg, bo... Czy w mocy, czy z mocy, ale jak gdyby to, co chcę powiedzieć, to tu się wpisuje i w to, i w to. Chodzi o to, że pomagać to można na różne sposoby. Świat też pomaga. Zrzutki, nie zrzutki, nie o tym tu jest mowa. Tu chodzi o pomoc, o usłużenie, bo to jest diakon. Czyli tak popularnie ktoś, kto usługuje komuś. Niech to robi z mocy Boga. Niech to będzie działanie Boże. Jeśli to jest działanie Boże, to to się w to wpisuje. Oczywiście możemy robić na różne sposoby, tak? Wiele rzeczy możemy pomagać, robić. Nie wszystko jest z mocy Bożej. Nie każda zrzutka dana gdzieś tam, to nie wszystko jest z mocy Bożej. Ale chodzi o to, że będą sytuacje, kiedy będziemy usługiwać z mocy Bożej. I wtedy Bóg się pod tym podpisuje. I to jest ku chwale Boga, jak czytamy dalej. Bo my mamy żyć teraz co? Według Boga. Więc jeśli ktoś coś mówi, wielu rzeczy coś mówi ludzi. Wielu jest wykładowców, wielu jest nauczycieli Słowa Bożego. Pytanie, czy wszyscy mówią jak wyroki Boże. I tu jest niebezpieczeństwo, dlatego też Jakub mówi, tak? Niechaj niewielu będzie nauczycielami. Bo każdy zda sprawę przed Bogiem. To jest wszystko bardzo ważne. Więc usługiwanie jedni drugim, pomoc jedni drugim też ma być z mocy Bożej. I wtedy to jest to, o czym mówi Piotr. Dalej, co mamy? Zobaczcie.
Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.
Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 1 Koryntian 12, 4, 11. 1 Koryntian 12, 4, 11.
Bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się... Nie to?
Dobrze.
Daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha, innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków, a to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
Teraz, skąd ten Duch się wziął? Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Cztery, pięć. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 4:5.
A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Kto posłał Ducha? Ojciec przez Syna.
Tak.
Ja poślę wam Pocieszyciela od Ojca, Jezus mówi.
Tak.
Ducha prawdy. Więc teraz, jeżeli to, co tu jest, ci, którzy zostali przyprowadzeni do Boga, otrzymali kogo? Ducha Świętego. Bóg zamieszkał w nich, tak? Piotr pisze to w swoim drugim liście. I teraz oni mają być posłuszni Bogu w tym duchu. Ich duch ma być posłuszny Duchowi Świętemu. To inne listy o tym mówią. I teraz, jeśli my jesteśmy posłuszni Bogu, to Bóg działa przez nas. Przez każdego z nas tak, jak On chce, jak mówi Paweł w liście do Koryntian. Według Bóg decyduje o tym. Nie my. Bóg o tym decyduje, jak chce i Duch Święty rozdziela, jak chce. Jeden tak, drugi tak, trzeci tak. I teraz my mamy być tylko posłuszni temu, tak? Kiedy Bóg nas pobudza, to my mamy wykonywać Jego wolę. Dlaczego? Bo zbliża się koniec wszystkiego. Więc posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest posłuszeństwem Bogu tak naprawdę, no bo Duch Święty to jest Bóg, który został posłany przez Ojca i Syna. Więc całe usługiwanie, za całe usługiwanie ma być chwała Bogu przez Jezusa Chrystusa, bo Jemu się należy tylko chwała na wieki wieków. Amen. Nie nam. Więc to usługiwanie ma być ku chwale Bożej. Bóg ma być w tym uwielbiony. Ok. Podsumowanie. Podsumowanie pierwszej rubryki. Życie według grzechu. Po pierwsze, o czym należy pamiętać przy tej rubryczce?
Że zda się sprawę temu, który jest gotów sam.
Zbliża się koniec wszystkiego. Czyli zbliża się sąd i koniec grzesznego świata. Teraz wracamy, słuchajcie, do przedostatniej lekcji. Tamten świat zalany wodą. Był koniec. Został się Noe. On jest obrazem posłuszeństwa Bogu dla nas. Teraz znowu zbliża się sąd, bo ten świat jest zachowany na ogień. Więc ten Noe i ta historia to nie jest przypadek. Dlatego to, co wam tydzień temu wykładałem, moim zdaniem wpisuje się w to, co mówię dziś. To jest ciągłość. Teraz widać również, że nieprzypadkowo ten Noe tam się pojawił, nieprzypadkowo ten sąd. Nie bez powodu Jezus i poszedł, głosił tym duchom tam. Bo zbliża się sąd. Zarówno ludzi, jak i aniołów.
Jest ciąg myślowy w tym wszystkim.
Nie? Jest. Pod warunkiem, że jak gdyby no, zachowa się pewną logikę rozumowania, tak? Bo można pominąć trzeci rozdział, wyskoczyć poza Ewangelię, tak? Poza objawienie i tu sobie różne rzeczy zinterpretować, tak? Ale jeżeli się weźmie całość, to ciężko po prostu. Zbliża się koniec wszystkiego i Boży sąd. Więc każdy, kto żyje w grzechu, co? Stanie na tym sądzie. Każdy, kto bluźni posłusznym Bogu i samemu Bogu, co się z nim stanie? Odbierze zapłatę? Odbierze zapłatę za swoje postępowanie. Czyli wypłacone mu zostanie. Nie on wypłaci, jemu zostanie wypłacone. Co mu zostanie wypłacone? Kara wiecznego potępienia w jeziorze ognistym. To jest jego wypłata. To jest jego wypłata. Zapracował sobie. Zapłata za grzech jest śmierć. Co jeszcze jest charakterystyczne przy życiu według grzechu? Zobaczcie, na podstawie wersetu 4.
Dziwienie się, że inni żyją.
Dziwią się. Ktoś, kto żyje w grzechu, nie rozumie, dlaczego ci ludzie żyją w pobożności, tak naprawdę. On nie rozumie sensu. Bardzo często się słyszy, ty nie możesz tego, ty nie możesz tamtego, ty nie możesz tak, ty nie możesz tak.
Jaki ty biedny.
Jaki ty biedny jesteś. A po co to, a bez sensu, a skąd ty to wiesz? Nie rozumieją tego. Ale bardzo często, kiedy życie wierzących jest, ich postawa, nie słowa, ich postawa jest oskarżeniem dla czyjejś niemoralności, to potrafią i bluźnić. Zwyczajnie się usprawiedliwiając. To jest forma usprawiedliwienia się. Więc grzesznicy nie rozumieją, dlaczego wierzący w Jezusa Chrystusa postępują inaczej niż oni. Sąd Boży jest nieuchronny i się zbliża. Tak jak się zbliżył i nastał za dni Noego, tak zastanie kolejny raz. I na pewno nastąpi. I to jest koniec nieposłusznych Bogu. A posłuszni, co jest najważniejsze? Co dla wierzących jest najważniejsze?
Życie według woli Bożej.
Tak, a dlaczego?
Też zbliża się Bóg.
No właśnie. Popatrzcie, zostaliśmy przyprowadzeni do Boga, tak? Wcześniej mówiliśmy sobie, Piotr mówi, że z wdzięczności Bogu, tak? Ale Piotr mówi jeszcze jedno. Zbliża się koniec wszystkiego.
Bądźcie trzeźwi i czuwajcie.
Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przypomina wam się list do Tesaloniczan? Ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. Wy bądźcie trzeźwi, pilnujcie się, tak? Bo nie zachował Bóg was na gniew, tak? Ale na otrzymanie, na osiągnięcie czy otrzymanie zbawienia. Czujność w obliczu zbliżającego się dnia sądu. Zachowanie się blisko Pana. Czyli ci, którzy żyją według Boga, mają pamiętać, że zbliża się koniec wszystkiego. Co ich charakteryzuje? Tych, którzy żyją według Boga. Od czego się zaczęło?
Usłyszeli Ewangelię i uwierzyli.
Zostali przyprowadzeni do Boga. Przeszli ze śmierci do życia. Z czym się wiąże życie według Boga? Z prześladowaniem. A jest to dowód, że zaprzestali starego życia. Bo jeśli by nie zaprzestali starego życia, to ich dawni kompani nie bluźniliby im.
No i wiąże się teraz z życiem dla innych. Już nie dla siebie.
Tak,
a dla innych.
Dokładnie. Czyli mają w nawiasie i mogą trwać w modlitwie, posłuszeństwie, woli Bożej i czujności przed grzechem. Czyli mają przejawiać miłość, cierpliwość, łagodność, usługując sobie tymi darami, jakimi Bóg obdarza. Czyli posłuszeństwo Bogu i miłość jest widoczna w usługiwaniu. W tym widać. Jakich oceniają ich dawni kompani?
Negatywnie.
Jak złoczyńców, grzeszników. Ale prawda jest, że żyją dla Boga w duchu. W duchu żyją dla Boga. Pytania na zastosowanie. Czy żyję według Boga? I warto się nad tym zastanowić. Nie, lepiej nie mówić, tylko tak nie. Trochę więcej coś. Czy usługuję braciom i siostrom w mocy Bożej? Albo z mocy Bożej. Czy jestem trzeźwy i czujny w modlitwie? Czy mam gorliwą miłość ku drugim, w sensie takim, jak rozważaliśmy? Czy jestem zapamiętliwy, czy przebaczam, czy szczerze przebaczam? No, to są ważne rzeczy, słuchajcie. Teraz kolejne pytanie, nad którym się warto zastanowić. Czy stare życie jest za mną? Jak mnie dziś widzą moi przyjaciele ze starego życia? Nie każdy może na to odpowiedzieć, bo może nie wszyscy już mają kontakt, ale każdy jakieś tam doświadczenia ma. Także warto sobie to pytanie zadać. I na koniec chciałem, żebyśmy wrócili do celu. I zadam wam teraz pytanie. Dlaczego należy zaprzestać grzechu i żyć według woli Bożej? To było pierwsze pytanie.
Zostaliśmy przeprowadzeni do Boga.
Głośniej.
Bo zostaliśmy przeprowadzeni do Boga.
I?
Bóg nas usprawiedliwił. No. Z grzechu. I teraz.
I zbliża się koniec wszystkiego. Jak żyć według woli Boga w zgromadzeniu świętych? No.
Usługiwać sobie tymi darami, jakie otrzymaliśmy, wzajemnie okazywać sobie miłość, wzajemną cierpliwość.
Nie chować urazy, gniewu, no. Przebaczać.
Koniec lekcji, można sobie odpowiedzieć na te pytania, nie? I trzecie pytanie, jaki koniec czeka tych, którzy żyją grzesznym życiem, znieważając żyjących według Boga?
Zdają sprawę temu, który jest gotów.
Staną na sądzie ostatecznym.
Odbiorą zapłatę.
Tak. Śmierć druga. Nie ma innej drogi. Więc warto o tym pamiętać. Pamiętając historię Noego. Pamiętając historię Noego. Że tam był sąd, to na pewno będzie ten. Bo Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli ktoś wątpi, tak jak Piotr w drugim mówi, to pamiętaj jedno, tamten sąd był. To fakt, to już jest historia. Niektórzy ją próbują usunąć z podręczników, zapomnieć, przeinaczyć, ale to jest fakt. Nie da się mu zaprzeczyć. Tak samo drugi nastąpi. Okej. To ja na dziś tyle. Pomódlmy się, jak Bóg da, to za tydzień będziemy analizować do końca ten rozdział.